Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Barbara Miczko, kłaniam się. Po piosence Kety Melua dołączy do nas korespondent z Chodzieży, Przemysław Stochaj. Będzie mowa o literaturze i rowerach. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me. Just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small. But you're the one I love the most of all. Co się wydarzyło nad Notecią? Łączymy się z Chodzieżą. Przemek Stochaj.
Co się wydarzyło? No na pewno był rajd. I moim zdaniem powstał w Chodzieży bardzo fajny szlak literacko-turystyczny, który miejmy nadzieję też przyciągnie wielu turystów. Ja tylko dopowiem, że ten szlak wiedzie śladami Tadeusza Siejaka, pisarza znanego w Chodzieży i nie tylko. I ten szlak właśnie przechodzi przez tę Szwajcarię chodzieską akurat. To są piękne góry, jeziora, które otaczają miasto i Gątyniec, taka najwyższa góra północnej Wielkopolski, którą ukochał sobie również Tadeusz Siejak. Warto wspomnieć, że pan Tadeusz zawsze wyjeżdżał tam z rodziną na taką wycieczkę turystyczną rowerową, bo lubił jeździć rowerem. I właśnie ta trasa, no tak 11 kilometrów około ona wynosi, ono idzie tymi śladami i można też się przejechać. Tutaj nikt nie musi być profesjonalistą, wystarczy wsiąść na rower i pojechać przez bibliotekę, pływalnię Delfin, stok narciarski, no i potem na Gątyniec.
Zmarły 25 lat temu Tadeusz Siejak, autor głośnej w latach 80. powieści zatytułowanej Oficer, tytuł pochodził od oficera produkcji, był z urodzenia poznaniakiem, wychował się na Dębcu, ale mieszkał i działał w Chodzieży. Działał z pasją i zasłużył sobie na dobrą pamięć. Stworzenie turystycznego szlaku śladem Tadeusza Siejaka najlepiej tego dowodzi.
Dorota Grewnik, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Stefana Michalskiego w Chodzieży. Wydarzenie dla nas bardzo ważne, bo odsłonięcie szlaku literacko-turystycznego imienia pisarza Tadeusza Sijaka. A tym bardziej ważne, że to jest 25. rocznicę śmierci Tadeusza. Pan Tadeusz lubił jeździć rowerem bardzo. Jeszcze zanim przyprowadził się do Chodzieży, mieszkał w Miałach koło Krzyża i właśnie stamtąd dojeżdżał rowerem do Chodzieży do pracy. Dopiero jak tutaj wybudował wspólnie z kolegami blok, w którym zamieszkali pracownicy, to wtedy już tutaj osiadł.
Tadeusz wywołał swoją książką burzę. Od tego czasu, kiedy wydał po wielu perturbacjach oficera, przyglądali się mu krytycy. Każdy człowiek lubi być oceniany, chwalony. A ty, pytałam go.
Tak, tych recenzji pozytywnych, które mi sprawiły satysfakcję, było bardzo wiele. Jest prawdą, że każdy chce być oceniany. Wydaje mi się, że jest to potrzeba sprawdzenia swoich własnych myśli o sobie, jak wyglądamy w oczach innych. I wracając do tych ocen, muszę powiedzieć, że nie wszystkie jednak były aż tak bardzo pozytywne. I myślę, że całe szczęście. Poza tym, przy tych wszystkich ocenach, jakim jestem poddawany, miewam takie podejrzenie, że nie zasługuje na aż tak wysokie noty, na aż tak wysokie oceny, jakie niekiedy mogę zauważyć. Jest to dosyć męczące podejrzenie.
Teraz, ale zawsze. Przy pierwszej nagrodzie, przy pierwszym wyróżnieniu towarzyszyło ci uczucie radości, zaskoczenia może?
Była to nagroda imienia Stanisława Piętaka i rzeczywiście pierwszym i dominującym uczuciem była radość, satysfakcja, duma, pycha, mógłbym nawet powiedzieć. Zakłócona potem innymi uczuciami wynikającymi z refleksji. Ale dziś, po kilku latach pisania i życia, to drugie wydaje mi się ważniejsze, normalnego życia, trochę inaczej na te wszystkie sprawy patrzę i potrafię oceny innych przyjąć chłodniej.
Nawet takie wyróżnienie jak to ostatnie?
Tak. To nawet była takie wyróżnienie, które jest też wielką satysfakcją dla mnie oczywiście.
Może przypomnijmy, jakie to było to ostatnie.
Chodzi na pewno o nagrodę imienia Stanisława Wyspiańskiego, jaką otrzymałem niedawno. I również przy niej mam uczucie, że nie zasługuję na tak wysokie wyróżnienie, że to, co piszę, nie jest aż tak wysokiego lotu, żeby było nagradzane czy wyróżniane taką nagrodą. Nie wiem, skąd to się bierze. Może z oglądu własnej twórczości i z perspektywy kilku lat, bo jednak kilka lat minęło i od napisania Oficera, i od napisania Próby, i również od napisania trzeciej mojej książki Pustyni, którą właśnie teraz obrabiam dla wydawnictwa. I pewnie to daje mi takie uczucie.
Tak oceniał pisarstwo Tadeusza Sijaka profesor Przemysław Czapliński.
To, co wydaje mi się niesłychanie wartościową cechą jego twórczości, to, że jemu udało się scharakteryzować tę rzeczywistość. Rzeczywistość lat 70. i początku lat 80. jakby przy użyciu języka, którym posługiwała się tamta ideologia i tamto społeczeństwo. On zarazem jakby wszedł w ten świat, wszedł w tę rzeczywistość, znalazł się w środku niej, a przy tym zdołał osiągnąć coś, co jest właściwe ludziom, którzy potrafią stanąć z boku, z dystansu. I on pokazał właśnie, że to państwo jakby rozliczone ze swoich haseł, ze swoich obietnic okazuje się niewypłacalne, prawda? On sprawdził wiarygodność, on postąpił tak, jak powinien postępować każdy bankier, dyrektor banku, a mianowicie sprawdził referencje.
Przemek Stochaj na trasie pierwszego rajdu szlakiem Sijaka spotkał jego znajomych i przyjaciół.
Jestem Stanisław Własny, jestem kolegą, przyjacielem Tadzia Sijaka z czasu studiów. Tadzia poznałem na pierwszym roku studiów. On przyszedł z po technikum łączności, ja po energetycznym. No, były wspólne wykłady z filozofii. Na tych wykładach to każdy chciał przeżyć do końca i żeby się już nareszcie skończył, bo pani Klara Rędzejczak bardzo była sroga i robiła dużo kłopotów. No a Tadziu z nią dyskutował. Jedyny, który ciągnął te filozoficzne jakieś tam opowieści, no mogła na niego liczyć. tak, poznałem Tadzia. Później się stało, że byliśmy w jednej grupie specjalnościowej. No ja tam byłem starostą w tej grupie, tak mnie jakoś wybrali. A Tadzio mnie wspierał tak z drugiego rzędu, bo on ciągle jednak był uzależniony od chorób. Raz był, raz nie był, ale czuł, że powinien mnie popierać. No a ja jego popierałem trochę w tym zdrowiu. No formalnościowe jakieś sprawy starałem się mu tam utorować, no bo jako starosta był to mój obowiązek, ale też no, normalna kolej rzeczy, to każdy człowiek każdemu pomaga w takiej sytuacji trudnej. Tadzio nie musiał studiować, on mógł spokojnie zaliczyć takie studia zaocznie czy jakoś. On po prostu był w stanie dzięki swoim zdolnościom no, każdą dziedzinę opanować. Tutaj na jego nagrobku jest pisarz, inżynier. On bardzo cenił to, że jestem inżynierem. Ciągnęło go do tego pisania, ale ja powiem, że to był człowiek, który powinien być filozofem, nie? Ale on chciał też oprócz tej filozofii tą prozę życia, chciał mieć rodzinę, no i miał, i no, chyba nie zmarnowaliśmy tego czasu. Powiem szczerze, że ja za dużo się nie wgłębiałem w tą jego prozę, ale wiem, że nawet i mnie jakieś tam podróży, którą odbyliśmy w pracy, bo jak w akademiku pracowaliśmy, likwidowaliśmy mieszkanie w Kaliszu i wtedy razem popracowaliśmy sobie dzień i później esej z tego powstał. Nie wiem, czy bym go znalazł gdzieś tam, ale Tadzio zaraz to przeał gdzieś tam. To jego pisarstwo to miał starego Adlera, taką maszynę do pisania z czcionkami jeszcze niemieckimi. Coś tam przerabiał i na tym pisał. Teraz na komputerze wyjechał jak burza.
Ta biblioteka. Trasa skupia się na miejscach najważniejszych związanych biograficznie i literacko z pisarzem Tadeuszem Siejakiem. Od strony merytorycznej wygląda to tak, że na każdej tablicy znajduje się cytat wybrany z powieści bądź eseju. Znajduje się opis, który mówi, dlaczego jesteśmy w tym miejscu. Jest to przeważnie też bardzo osobista jakaś ciekawostka. Trasa wiedzie przez najładniejsze tereny w zasadzie Chodzieży i najbliższe miejsca Tadeuszowi Siejakowi. Zaczyna się od biblioteki. Drugim punktem jest Delfin. Tam stworzył siłownię z kolegami i rozwijał tężyznę fizyczną. Ta siłownia co najlepsze działa do dzisiaj. To jest takie bardzo istotne. Kolejnym punktem jest obecny stok narciarski. On to nazywał takim talerzem, z którego mógł podziwiać miasteczko piękne jak Eden, czyli Chodzież, i rozmyślać właśnie nad tym sensem. Zawsze mówił, że ma taki głód sensu. Kolejnym punktem jest zakład inżynierii komunalnej oraz mieszkanie. Dom, w którym mieszkał Tadeusz Siejak i budował te bloki, współtworzył przestrzeń dookoła. Zjeżdżamy na dół, jesteśmy nad jeziorem Karczewnik. Tutaj co wieczór przepływał to jezioro wpław. Żona zawsze mówiła, że drżała za każdym razem, jak wychodził i tak odważnie sobie poczynał, ale on tam też tworzył i wiersze, o czym niewiele osób wie, i teksty prozatorskie. Wracamy przez Dolinę Miłości. To jest punkt, który jest ujęty na mapie, nie jest oznaczony tablicą, bo jest bardzo osobisty, związany jakby z małżeństwem Tadeusza Siejaka. Możemy poszerzyć tą trasę o Gątyniec, który jest o tyle ważny, że tam zawsze w majowe święto wjeżdżał z dzieciakami i przyjaciółmi rowerem właśnie, stąd teraz była to trasa również rowerowa. I wracamy na cmentarz. Tu mamy oznaczone w folderze miejsce pochówku Tadeusza Siejaka, tak żeby te młodsze pokolenia wiedziały, z kim mają do czynienia i w którym miejscu.
Pamiętam pogrzeb Tadeusza Siejaka w 1994 roku. Prowadził tę uroczystość ksiądz Jan Stanisławski, dziś związany z Katedrą Poznańską. Mówił o Tadziu, z którym się przyjaźnił i dyskutował, przede wszystkim na tematy filozoficzne, jako o człowieku wielkich poszukiwań. Spotkany na trasie rajdu bliski przyjaciel Tadeusza, Grzegorz Meller.
Jaki był Tadeusz? To była taka postać otwarta na życie, czy bardziej skryta?
Otwarta na życie, no jednym słowem można go opisać, to był heros. Pod każdym względem. Pod względem fizycznym również no, przy tej jego chorobie, bo pamiętam do dzisiaj, jak mi opowiadał, że mówi, słuchaj, gdyby nie ten sport, rowery, pływanie, kulturystyka, zresztą tutaj w Chodzieży właśnie ta cała akcja z kulturystyką, to mówił tak, to ja bym dawno nie żył. I pamiętam pierwsze spotkanie z Tadeuszem, to było nad jeziorem w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ja byłem tam też rowerami, Tadeusz przyjechał właśnie z tym naszym wspólnym kolegą i go zapamiętałem, że był opasany takim ręcznikiem białym. Ja nie wiedziałem, co to znaczy. Mówię, cholera, zimno mu czy co? I ten Janusz dopiero mówi, nie. Tadeusz już wtedy miał problemy z nerkami i to była też taka jego ucieczka, ten ręcznik, ale też cały czas walka. Cały czas walka o to, żeby żyć, przeżyć i na tą chorobę to naprawdę bardzo dużo przeżył. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba powiedzieć, że za mało żył, za krótko. Prawda? Także otwarty człowiek, uczynny bardzo. Zresztą ta społeczność tutaj, społeczne budowanie tych bloków tam, powiedzmy teraz przy ulicy Siejaka. Pamiętam, jak tu dzisiaj też było wspominane, jak Tadeusz nie mógł zostać, nie chciał właściwie, bo móc to mógł, zostać dyrektorem tego ZIK-u. Pamiętam, jak przyjechał do mnie i proponował mi, żebym ja tu do Chodzieży przyjechał, żebym ja tym dyrektorem został. Mówi, ja wszystko biorę na siebie. Te całe, powiedzmy, te formalności plus zamieszkanie i tak dalej. No, jakoś nie było mi po drodze. Aczkolwiek przez Tadeusza Chodzież jest mi bardzo znana. Od wielu, wielu lat z dzieciakami małymi przyjeżdżałem. Tadziu mi opowiadał, gdzie orły, gdzie bieliki są, prawda, Gontynie dzisiaj tutaj wspominane. To wszystko przechodziłem kiedyś z nim, ale też z moją rodziną.
Dyrektorka Biblioteki Publicznej Dorota Grewling.
Pamiętam spotkania autorskie z Tadeuszem Siejakiem. Nie ukrywam, był to dla mnie straszny stres. Tadeusz był bezkompromisowy, miał zawsze swoje zdanie, bez względu na to, kto był na sali. Także nie były to łatwe spotkania, a tamte powieści realistyczne opisywały te czasy, opisywały te miejsca tutaj. Także wiele osób odnajdywało się jako bohaterowie w tych książkach, więc nie były to łatwe spotkania. Zawsze to bardzo przeżywałam, był to dla mnie duży stres, ale Tadeusz potrafił to wszystko rozładować i nikt nigdy się nie obraził, nikt się nie sprzeczał, nie kłócił. Bardzo było to sympatyczne. Także wspomnienia są miłe.
Takie ukryte pragnienie pisania to miałeś wcześniej,
zawsze,
tak?
Zawsze, zawsze. Od kiedy umiem pisać w ogóle.
No ale wybrałeś studia techniczne.
O, no jest to temat do dłuższej rozmowy. Wydaje mi się, że dobrze, że tak się stało, bo gdybym wybrał studia humanistyczne, na przykład polonistykę, pewnie bym w ogóle nic nie pisał. I to z wielu powodów. Może z tego sparaliżowania, jakiemu się ulega w miarę poznawania innych, w miarę poznawania warsztatu i innych sztuki i tych elementów, które się składają na technikę pisarską. A poza tym wydaje mi się, a tu nawet jestem prawie pewien, że studia techniczne pozwoliły mi obracać się w takich sferach życia, gdzie odbieram bezpośrednie doświadczenia. Takie, które są udziałem wszystkich normalnych, zwyczajnych, tak zwanych szarych ludzi. Dla mnie było to bardzo ważne. Ja nawet pierwszą pracę wybierałem na wpół świadomie, na wpół podświadomie, pod takim właśnie kątem, żeby być w samym centrum dziania się zwyczajnego. Wtedy już wiedziałem, że będę chciał pisać, nie wiedziałem, czy będę pisać potrafił. Poszedłem do Sokieckiego dlatego, że był to duży zakład, gdzie spodziewałem się, że tam zobaczę normalne życie. No i chyba zobaczyłem, tak mi się zdaje, wtedy.
I pewne wykoślawienia tego normalnego życia, bo to cię też interesowało.
Wiesz, ja bym tego nie nazywał wykoślawieniami, natomiast nazywałbym to obrazem rzeczywistym, różniącym się nieco od obrazu modelowego.
Grzegorz Meller.
Pamiętam nasze ostatnie spotkanie, już był wtedy bardzo ciężko chory, jak żeśmy poszli właśnie z jego domu tam dzisiaj przy tej ulicy Siejaka do firmy, pokazać mi firmę i potem żeśmy zeszli nad jezioro, położyliśmy się na pomoście i toczyliśmy filozoficzne dysputy. Tadziu był trudnym w dyskusji, miał swoje zdanie miał swoją wizję świata, swoje poglądy. I to nie były poglądy może przeciwne, jakieś wywrotowe czy coś takiego. Aczkolwiek no, z wieloma rzeczami, o wielu rzeczach mówiąc, żeśmy się spierali. Pamiętam, jak mi opowiadał, że miał problemy z wydaniem pierwszej książki, bo to była książka poniekąd postrzegana jako wtedy książka wywrotowa. I o ile dobrze pamiętam, to zadecydował albo wtedy minister Jaskiernia, to jeszcze stare rządy, prawda, komuna, albo nawet sam Rakowski. W każdym razie oni zdecydowali, że ta książka może wyjść i ona wyszła. Pamiętam też takie epizody jeszcze, jak znał podobno bardzo dobrze panią Cywińską, kiedyś później minister kultury, i też co świadczy o jego wielkości. Pamiętam, jak mi mówił, że potrzebna była jakaś tam operacja, zapisał się, jakieś kolejki były i tak dalej, i pani Cywińska zaproponowała mu, że używając swoich, powiedzmy, wpływów, skróci mu tą kolejkę. I co zrobił Tadeusz? Podziękował. On nie skorzystał z tego. On mówi, jak zwykły człowiek będzie w tej kolejce, że tak powiem, będzie, i jak będzie jego kolej, to wtedy będzie ta operacja. Wspaniały człowiek, dlatego tu no, z wielkim sentymentem przyjeżdżam i aż nie chce mi się wierzyć, że to 25 lat.
Ja myślę, że te nagrody to posypały się dlatego, że zaskoczyło krytyków i czytelników pewnie też to, że sięgnąłeś do tematów tak wydawałoby się nieciekawych z pozoru, bo były kiedyś powieści produkcyjne, które sięgały do życia zakładów pracy, do życia robotników. No i wiadomo, jaka to była literatura.
Protestuję przeciwko nazwaniu tej sfery życia nieciekawą, bo jakże może być nieciekawą sfera działalności człowieka, który jest on twórcą? Znakomita większość ludzi tworzy w pracy, najczęściej nie zdając sobie z tego sprawy. Jeżeli ma możliwość tworzenia w pracy, wtedy spełnia się najważniejszy warunek jego życiowego szczęścia. No nie wiem, jak to nazwać, to sloganowo zabrzmi. Wybierając ten obszar przy pierwszych moich książkach, bo przecież nie jest powiedziane, że do końca życia będę się obracał w tym obszarze, w tej tematyce, to właśnie miałem na myśli. Wtedy chyba bardziej właśnie podświadomie niż dziś, ale właśnie to. Dla większości ludzi, dla ogromnej większości ludzi, podstawową częścią życia twórczego to jest praca. I dlatego ten temat nie może być nieciekawy. Jest to temat podstawowy. Jeden z najciekawszych w ogóle. Moim zdaniem oczywiście.
To, co napisałeś, jest ciekawe. Ale siłą tych twoich książek jest to, że one są bliskie reportażowi. A dzisiaj lubimy tę formę reportażu właśnie. To jest spojrzenie człowieka, który świetnie się orientuje w tych wszystkich sprawach, które się wokół niego dzieją.
Tak, z tym, że muszę powiedzieć tutaj, i to koniecznie musi być powiedziane, że ta reportażowość jest to tylko pewien materiał, pewna stylistyka. Zresztą wydaje mi się, że trudno było pisać inaczej, jeżeli chce się oddać to, co nazywa się prawdą, prawdą artystyczną czy prawdą ogólną.
Nie jest to wszystko reportaż, jest przetworzone
oczywiście i jest poddane jednak pewnej tendencji. Nie mogę ukrywać, że pisałem każdą z tych książek z pewnym założeniem, z pewną tendencją, z tym, że była to tendencja narzucona przeze mnie. Nie była to tendencja, nie był to postulat z zewnątrz. Jak mnie pytają ludzie różni, czy jestem za tym, żeby literatura była zaangażowana, rozumiejąc to słowo w taki sposób, w jaki się je rozumiało właśnie w latach 50., o których mówiłaś, ja odpowiadam, że jestem za tym, żeby literatura była zaangażowana, bo literatura z natury rzeczy jest zaangażowana. Tyle, że jej zaangażowanie musi wynikać z przekonania, ze świadomości, z chęci, z tendencji autora, z jego subiektywnych tendencji, z jego subiektywnego rozumienia świata. Inaczej się pisać nie da. Nie wierzę, że istnieje literatura problemowa, nawet taka, którą nazywamy czystą sztuką, która nie miałaby tego, co nazywam tendencją czy założeniem. Dlatego powtórzę jeszcze raz, to ta forma reportażowa, która zdawałoby się jest wiernym przeniesieniem rzeczywistości, łącznie z tym językiem, z wulgaryzmami, na jakie się natykamy i którymi sami się posługujemy, jak w moim wypadku często bywa niestety, to jest nośnik świadomie wybrany, świadomie przetworzony, nie tylko żywcem, jak to mówią, zedrznięty z rzeczywistości.
Początek słuchowiska Oficer według powieści Tadeusza Siejaka w reżyserii Wojciecha Biedaka.
Pan, panie kolego, nie należy do partii.
To pan stwierdza czy pyta, panie dyrektorze?
Jedno i drugie. Dlaczego?
Jurek nie odzyskał jeszcze przytomności. Jeszcze. Jedno szczekające słowo, a ile w nim nadziei. Nieprzytomny mężczyzna w białej pościeli. Koło niego śmierć i nadzieja. Śmierć jego, nadzieja nasza, moja. Ale niech pan już idzie. Niech pan już idzie. Upał. Gęsty upał. Pan stwierdza, czy pyta, panie dyrektorze? Nic przecież nie odpowiem. Cóż mógłbym bowiem odpowiedzieć?
Obywatel Kaczmarek należy tylko do organizacji politycznie obojętnych. A politycznych. Sprawdzałem i do TKKF-u, do PCK.
A dziękujemy wam, towarzyszu Ławida, za rzetelną informację. W powstałej sytuacji ukrywanie tych faktów byłoby społecznie szkodliwe. Całą sprawą oczywiście został zainteresowany prokurator. Jak sądzę, Kaczmarek nie uniknie zasłużonej kary za swój, nie waham się tego powiedzieć, karygodny postępek, towarzysze.
W książce Oficer Tadeusz Siejak wykorzystał swoje obserwacje zebrane w zakładach Cegielskiego, w których podjął pracę po ukończeniu studiów. Z Chodzieżą i zakładami inżynierii sanitarnej związał się w 1980 roku. Próbował te zakłady ratować, kiedy w Polsce rozpoczęła się dzika prywatyzacja i przejmowanie państwowego majątku. Wiem, bo przyjechał do mnie do radia, aby szukać pomocy. Tadziu był niezwykle uczciwy, bezkompromisowy, szedł własną drogą. Chciano go pozyskać, też wiem to od niego. To było chyba po nagrodzie Piętaka. A pozyskać w taki sposób, że dawano mu zagraniczne stypendium. Podziękował i odmówił. Cenił sobie niezależność, tak w życiu, jak i w twórczości.
Wiele bym dał i wiele bym zapłacił, w różnej cenie, zresztą wiele płacę w życiu prywatnym, za możliwość tworzenia. I nie chodzi mi o pisanie. To jest tworzenie bardzo niezależne i niewiele ma ograniczeń. Natomiast tworzenie w materii, tworzenie w życiu, urządzenie sobie życia twórczego w normalnej pracy jest to rzecz, za którą trzeba wiele płacić. I przyznaję, że jestem w stanie wiele płacić. Są oczywiście granice. W każdym razie ta potrzeba tworzenia jakiegoś człowieka to jest moja w ogóle idea fix. Ja być może błądzę, mówiąc o tym tak wiele, być może nudzę, ale jest to w moim przekonaniu bardzo ważna sprawa.
Wierną towarzyszką życia Tadeusza Siejaka była Zofia, z zawodu pielęgniarka, matka ich trójki dzieci. Odwiedziłam ją 2 lata temu w Chodzieży.
ZIK, Zakład Inżynierii Komunalnej.
No i on z tym zakładem był bardzo związany, sporo zrobił tam, prawda?
Tak, bardzo się angażował. Wtedy pamiętam, kłóciliśmy się nieraz o to, bo jak zakład był w trudnej sytuacji, to on chciał sprzedać samochód, żeby ratować ZIK, nasz prywatny samochód. I pamiętam, że już kupcy przyszli i ja ich zawołałam, bo było ich trzech. Tadeusz pojechał, przejechał się z tym jednym, a z tym drugim powiedziałam, że mają w żadnym wypadku nie kupować tego samochodu. I mój mąż powiedział, że nie podpisze upadłości Zakładu Inżynierii Komunalnej, bo w sumie to rzeczywiście zakład taki na czasie, gdzie wszyscy budują oczyszczalnie i miał zbankrutować. I powiedział, że nie podpisze upadłości, chyba że po moim trupie. I zaraz, krótko po tym, jak Tadeusz zmarł, upadłość była podpisana.
Ale w tym czasie przyjechał do Poznania i opowiadał o szefie tego zakładu, który wywoził z zakładu wszystko, co się dało. Nie wiem, czy on działa do dziś na terenie Chodzieży?
Nie będę się wypowiadać na ten temat, ale bo to nie wypada mi.
Ale Tadzi opowiadał, że zorganizował ludzi, żeby stanęli w bramie, bo mówi, on wszystko wywiezie, wywoził za symboliczną złotówkę,
tak,
prawda?
Tak, tak było.
I Tadeusz próbował bronić tego mienia zakładu.
Wiem, że masę energii i nerwów w tym Zakładzie Inżynierii Komunalnej przeżył, bo cały czas się szarpał, cokolwiek załatwiać, to on właściwie jeździł. Także wiem, że dużo zrobił, nie? Ale no i niestety zakład padł, no szkoda.
Został rozkradziony, nazwijmy to.
Został, tak, po prostu. Wszystkie zakłady w tym okresie, że zostały sprzedane prywatnym inwestorom za przysłowiową złotówkę.
I jeszcze raz sięgnę do rozmowy z Tadeuszem Siejakiem, którą przeprowadziłam wtedy, kiedy nikt nie spodziewał się, że ma tak niewiele lat przed sobą. Zmarł w wieku 44 lat. Kiedyś jak rozmawialiśmy o tych trzech powieściach, które się w taką trylogię układają, prawda, Oficerzy, o próbie i o pustyni, to mówiłeś, że to będzie pewien etap twojego życia, to będzie pewien okres, który zamykasz pustynią i chciałbyś teraz pisać nieco inaczej. Czy to jest wynik nowych przemyśleń, może doświadczeń zebranych przez ostatnie lata, spojrzenia na sytuację społeczną, polityczną, bo ja wiem, no ludzie się zmieniają, ty też się zmieniłeś przez te kilka lat oczywiście i być może to, co będziesz pisał, będzie gorsze, może będzie lepsze. W każdym razie będzie musiał pozyskać nowych czytelników prawdopodobnie, to, co teraz napiszesz.
Pierwszym i podstawowym powodem, dla którego chciałbym pisać trochę inaczej, w sensie formy i poruszać nieco inne sfery tematyczne, jest plan, jaki sobie założyłem już na samym początku pisania. Jestem osobą wysoce zdyscyplinowaną wewnętrznie. I zaczynając pisanie, miałem plan z początku narzucony już na całe życie. Tym się zawsze chwalę i być może nie uda mi się go nawet w części zrealizować, ale to był powód. Drugi powód ważny, bardzo ważny jest fakt, że temat i sposób pisania i w jaki zostały napisane te trzy książki się wyeksploatował. Dłużej tak pisać nie mogę. Byłbym manieryczny wtedy. Poza tym wyczerpałem temat. Nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia. Trzeci powód, też bardzo ważny, to taki, że w pewnym wieku człowiek przestaje działać, myśleć, żyć sercem, w sensie symbolu to mówię, czyli posługiwać się w głównej mierze emocją, a zaczyna posługiwać się głową, intelektem. Oznacza to w moim pojęciu, że intelekt jest jego
motorem napędowym,
motorem wiodącym. Nie serce, a intelekt. I mnie wydaje się, że jestem w okresie przejściowym pomiędzy oboma tymi stanami i na razie z pisaniem takim zakrojonym na szerszą skalę sobie trochę wyhamowałem. Myślę, że dobrze zrobiłem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast robię takie drobne próby pisania o zacięciu, można byłoby rzec, filozoficznym. Robiłem już je wcześniej, teraz przystąpiłem do tego na nieco większą skalę. Jest to odbierane dosyć skrajnie. Jedni mówią, że bardzo dobrze, inni, że bardzo złe. Ja na oceny takie obiektywne i wyważone muszę jeszcze trochę poczekać. Muszę również poczekać na przejście okresu przejściowego.
A o jakim zabarwieniu są te opowiadania, jaki charakter mają.
To, o którym mówię na przykład, jest to, nie wiem, czy to nazwać opowiadaniem, czy nazwać rozprawą, czy nazwać, ja to nazwałem sobie impresją. Ma to tytuł Namiot Wodza i podtytuł Impresja tendencyjna. To słowo się powtarza w naszej dzisiejszej rozmowie już. Kiedyś napisałem podobną impresję jako odpoczynek po oficerze i to się nazywało Impresja demagogiczna i miało tytuł Wielki Spływ. Chciałbym kiedyś tych kilka impresji złożyć w jedną całość, taką zwartą, i wydać jako zbiór. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy.
Te impresje opowieści wyszły w tomie Książę Czasu. Czytał je w radiu Michał Grudziński. Fragment Wielkiego Spływu.
Ty gonisz jakiś cel? Nie mam jeszcze, odrzekł ze wstydem. Wypatruję go na rzece, przerwał mu nowy śmiech. Głupcze, rób to prędzej, bo padniesz w trawę bagienną wcześniej niż się spodziewasz. Twój czas przyspiesza. Tu nieznajomy zatrzasnął usta jak wieko od trumny. Odszedł kilka kroków na bok. Rzucił się silnym szczupakiem bez wyciągania rąk na ostry kamień. Rozległ się stłumiony trzask, a wkoło rozpłynął się smród mózgu strawionego jedną myślą, po czym płaczący legł spokojnie, wykonawszy kilka śmiesznych, kurzych podryków. Patrzył na to bez szczególnych wzruszeń. Wzruszała go tylko własna niespodziewana i nagła starość i kruchość. Wzruszała w sposób wielce przykry, podając do wiadomości zwiotczałe mięśnie i ociężałe członki, a także ciemność myśli, które przypominały obecnie stado wron nad listopadowym polem. Widok zakodowany w nim w czasie podróży przez kształty obłe, niewyrażone i zaciemnione niewiedzą. Rzucił więc rozpaczliwie pytanie lewemu nurtowi. Powiedzcie mi, bracia, jaki jest wasz cel? Czy gonicie go, czy tylko niesie was prąd rzeki? Godny, który nie schodził z barków pomniejszych pływaków, rozłożył ramiona w geście dezaprobaty. Oto słuchajcie, jak bardzo dziwaczne mogą być pytania niezaangażowanych. Oto tu jeden zadaje takie pytanie. Wiedz więc, bezpłciowy wędrowcze, że zadałeś pytanie z gatunku pozbawionych sensu i zakazanych tym samym przez ojców filozofii naszej. Zakazanych tak bardzo, że zadających je eliminujemy spośród nas. A i ci głupcy z prawej nie chcą ich przyjmować, choć posiadają rzekomo jasną motywację spływu. Nie pytaj więc o cel, gdyż sami jesteśmy celem dla siebie nawzajem. Czy to nie wspaniałe? Wspaniale, odrzekł ponuro i bez entuzjazmu. I wtedy, jak bicz Boży, uderzyło go ostatnie zrozumienie. Oto oba nurty i wszystkie ich poszarpane brzegi i nici je łączące i osobne prosto i szybko płynące postacie i kręcące się w kółko z prawie zerową prędkością postępującą. I ci, którzy w dzikich zrywach usiłowali płynąć pod prąd, i on sam, który stał przecież na brzegu, wszyscy płynęli jedną i tą samą rzeką. A ta musiała przecież mieć ujście do jednego i takiego samego morza. Nie zdążył zapytać, skąd jest im w dole znany koniec rzeki. A nawet napisy tam spotykane, bo nagle chęć zadania tych pytań odeszła od niego bezpowrotnie.
I jeszcze serdeczna rozmowa z Zosią.
Dla Zofii, dla najdroższej mojej Zofii, złotego mego promyczka, dla Zofii, na nowo spotkanej. Dla Zofii na smutny czerwiec, na święto umarłych szeptem.
Zofia, żona pisarza, pokazała mi jego najbardziej osobistą twórczość. Blisko 60 wierszy.
Tych wierszy jest dużo. Każde dziecko dostało na urodziny, jak się urodziło, są dla Zofii ciężarnej i na różne takie smutne okazje też, jak leżał w szpitalu. Było mi smutno, czułam się samotna, to też pisał mi wiersze.
Siedzimy przy herbacie, brakuje nam tylko Tadeusza.
No niestety.
Zofia Sijakowa była oczywiście na otwarciu trasy rowerowej, turystyczno-literackiej i opowiadała o swoim mężu. Przemek Stochaj.
Jaki był pan Tadeusz?
Oj, bardzo kontrowersyjny, ale zawsze miał coś do powiedzenia. Różnymi dziedzinami się zajmował. Ekologia go bardzo interesowała. Był bardzo wierzący. Przyjaźnił się z księdzem. Zapraszał go na dyskusje. Ale przede wszystkim ideologicznie kontrowersyjny i do dzisiaj się nie wszyscy z tym zgadzają, bo on uważał, że wykształcenie i praca to jest dobro społeczne i że kiedyś, że on już tego nie dożyje, ale że będzie tak, że praca będzie takim dobrem, że ludzie będą chcieli pracować za darmo, jak gdyby. Że po prostu praca to jest zainteresowanie, zaangażowanie i to jest taka pasja i sens życia. Jemu to na pewno dawała praca satysfakcję, bo miał wynalazek tam na prądnicę w lokomotywowni, coś tam wynalazł i ciągle jakieś takie wnioski racjonalizatorskie, ale on za to nie brał pieniędzy. Mnie to denerwowało, bo nam się nie przelewało, ale on jako kierownik podpisywał swojemu podwładnemu, że to on wynalazł, nie? I tamten brał za to pieniądze, bo on uważał, że on jest inżynierem, po to się uczył, po to ma głowę, żeby wymyślać. I on by za to pieniędzy, to dla niego było nie honor brać za takie coś pieniądze.
Czy pani postać pojawia się w jakiejś książce?
No jest, jest. Jest w Oficerze, a najwięcej jest właściwie to w Pustyni jako żona wojewody. Chociaż wszyscy koledzy, jak napisał właśnie tą Pustynię, to tak koledzy się dopatrywali swoich i wad, i zalet. Ale on łączył na przykład to, co ja wiem od niego, nie?
Już ustaliliśmy, że masz przemożną chęć zawładnięcia duszami czytelników, że chcesz ich do siebie przekonać. A czy czytelnicy mogą na podstawie twoich książek powiedzieć coś o tobie samym? Czy tych bohaterów budujesz trochę na wzór własnej osoby?
No, z całą pewnością bohaterów buduję z samego siebie. Każdego z moich bohaterów budowałem z samego siebie, jako że jest to jedyny dostępny mi materiał jako tako prawdziwy. To znaczy ja staram się, żeby on był prawdziwy. Człowiek sam siebie okłamuje też bardzo często. Myślę, że mogę tutaj tak się trochę rozebrać. Na pewno można odczytać z moich książek wszystko o mnie. Począwszy od życia rodzinnego, przez niektóre moje przeżycia, prawda, o które mnie panie czasami pytają, czy to w Oficerze tak było, czy nie, to akurat było wymyślone. Tu się muszę zastrzec.
Nie musisz.
Przede wszystkim mój sposób myślenia tam jest zawarty. I przyznać muszę, że czasami zdarza się, że otwieram próbę czy oficera po tych kilku latach, jakie minęły i dowiaduję się stamtąd o sobie więcej niż wiem lub wiedziałem sam.
A nie są to pamiętniki jednak?
No jednak nie. Na pewno nie. Widocznie również podświadome pierwiastki przenikają do pisania. Z całą pewnością zresztą przenikają. Jest to do udowodnienia. Tym niemniej bohaterów moich buduję również z innych osób, w zależności od tego, co chcę przez nich powiedzieć. Bo jest to świadoma i zamierzona budowa.
Tadeusza poznać można przez jego książki, a uzupełnić tę wiedzę, ruszając na otwarty w Chodzieży szlak Tadeusza Sijaka.
biblioteka, która stworzyła czy współtworzyła te tablice i ten szlak, też zachęca wszystkich, by przejechać się rowerem, by sprawdzić, czy ma się tyle siły właśnie, co Tadeusz się jakby, on mimo choroby uwielbiał turystykę rowerową, sam organizował takie rajdy. No i 11 kilometrów, no to każdy powinien dać sobie radę.
To, że on jest obecny w naszej pamięci, to jest dla mnie zupełnie zrozumiałe.
No to też można było zauważyć po frekwencji na tym rajdzie, bo 60 rowerzystów w taką pogodę, to było 35-40 stopni Celsjusza, naprawdę ciepło, a oni ruszyli dla niego, więc to można zauważyć, że ta pamięć ciągle jest i wszyscy o nim pamiętają.
Na literacko-turystycznym szlaku Tadeusza Siejaka w Chodzieży, otwartym w 25-lecie śmierci pisarza, byliśmy wspólnie z Przemysławem Stochajem i uczestnikami rajdu. No bardzo dziękuję i do zobaczenia, do spotkania, być może na szlaku Tadeusza Siejaka.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.
Jesus, I don't wanna be a candidate for me.